W czasie naszej audycji Aktualności Dnia w tej mamy połączenie z panem profesorem, posłem Janem Szyszko. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja pana profesora.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam niezwykle serdecznie również radiosłuchaczy.
Witamy także. Jest okazja porozmawiać, panie profesorze, i przedstawić naszym słuchaczom kwestię tego, jak w czasie zakończonego nie tak dawno Forum Ekonomicznego Światowego w Krynicy, w czasie rozmów i dyskusji w panelach rozmawiano na temat właśnie ochrony środowiska, czy na tematy bliskie temu głównemu tematowi. Czy mógłby pan nam zrelacjonować, o czym była mowa, no i co myśli Europa na temat ochrony środowiska i jak to wygląda też w Polsce?
Dziękuję. Tak, rzeczywiście od 4 do 6 września w Krynicy Zdroju odbyło się 22. ekonomiczne forum i chcę powiedzieć, że no bardzo się cieszę z tego powodu, że się odbyło, było ponad 1500 uczestników reprezentujących wiele państw świata, a więc promocja Polski jest, przyjechało wiele osób, a organizacja w Krynicy jak zwykle uważam była rzeczywiście dobra. Oczywiście jako uczestnik, ale równocześnie jako panelista, jako moderator, gdyż jednej sesji przewodniczyłem, albo jednemu panelowi przewodniczyłem, w drugim byłem panelistą, to mogę tutaj ustosunkować się do tego, co działo się rzeczywiście na tych panelach, gdyż podsumowanie Krynicy no, przyjdzie później, a w tej chwili jest robione na bieżąco przez dziennikarzy. Niemniej chcę powiedzieć, jeszcze raz to podkreślę, rzeczywiście no, bardzo się cieszę, zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby Polska organizowała imprezy międzynarodowe, żeby do Polski przyjeżdżali jednak ludzie i żeby promocję naszej ojczyzny robić, bo rzeczywiście Polska na to zasługuje. Ja brałem, tak jak już powiedziałem, udział w dwóch panelach i w dwóch sesjach. Jedna sesja dotyczyła Europy Karpat. To jest dosyć już dawna propozycja, mianowicie zmierzająca do tego, aby pewne regiony w Europie jednoczyły się i starały się, mimo różnic i politycznych, i językowych, starały się prowadzić pewną wspólną politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, w zakresie zrównoważonego rozwoju. A więc, aby wykorzystywać te zasoby przyrodnicze do tego, żeby następował wzrost gospodarczy, ale równocześnie, aby nie niszczyć środowiska przyrodniczego, a wręcz odwrotnie go pomnażać. No takim regionem, który stara się w tym kierunku działać, najstarszym, jest region Bałtyku, tam jest konwencja Helcomu, ona jest, ma bardzo długą tradycję. Druga taka to jest region alpejski, tam państwa się zjednoczyły i te starają się realizować jakby rozwój w regionie, gdzie te zasoby środowiskowe, górskie jakby no, jednoczą społeczeństwa, jednoczą narody, mimo że bardzo często mówią innym językiem, ale mentalnościowo są bardzo podobne. Podobna taka konwencja to jest Delta Dunaju i również taką konwencją jest konwencja karpacka, która została podpisana w 2006 roku w Kijowie. Ja wtedy byłem ministrem, podpisywałem tą konwencję. Natomiast teraz odbyła się sesja Europa Karpat i w ramach tej sesji odbyło się jeden z paneli, konwencja karpacka albo zrównoważony rozwój tego regionu. Tutaj wielkie zasługi, trzeba powiedzieć jasno, położył pan marszałek Kuchciński, który no, był takim inicjatorem tego, aby właśnie Europę Karpat włączyć do forum ekonomicznego. No, nie będę o tym szerzej mówił, natomiast jest sprawa niezwykle istotna, dlatego że Karpaty, całe Karpaty, a więc a te Karpaty znajdują się na terenie Słowacji, Polski, na terenie Ukrainy, na terenie Rumunii. One różnią się co nieco oczywiście językowo, ale mentalność ludzi gór jest podobna. Podobnie zajmowali się tymi zasobami przyrodniczymi, użytkowali te zasoby przyrodnicze. Te zasoby przyrodnicze kształtowały ich mentalność i ta mentalność w tych zasobach kulturowych jest rzeczywiście widoczna. Ale chciałem, proszę ojca, szerzej powiedzieć na temat innej sesji, a mianowicie sesji Forum Energetyczne i w ramach tej sesji był jeden z paneli na temat, czy europejska strategia ochrony klimatu jest racjonalna. W ten sposób ktoś postawił pytanie i w związku z tym odbyła się dyskusja na ten temat. Muszę powiedzieć, że byłem co nieco zdziwiony, dlatego że w tym panelu brali udział no, paneliści z Anglii, z Belgii, z Francji, z Rosji. Ja byłem tym piątym panelistą, który jakby ostatni w ramach tego, że Polska jest gospodarzem, ale równocześnie miałem możliwość swego rodzaju podsumowania. I pewne zdziwienie było moje, a to z tego powodu, że paneliści właśnie z Belgii, z Francji szczególnie, ale również i z Anglii, zaczęli to interpretować w ten sposób, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest polityka całej Europy. No, trzeba tu jasno sobie sprostować, że Europa to jest to nieco więcej niż Unia Europejska, gdyż skład Europy, i to powiedziałem na tym panelu, przecież wchodzą takie państwa jak Białoruś, jak Ukraina, duża część Rosji, to jest również Europa, jest przecież Szwajcaria, jest przecież Norwegia, a więc niech sobie Unia Europejska jakby nie uzurpuje prawa ku temu, że reprezentuje całą Europę. Ale równocześnie, dlatego od tego zacząłem, dlatego że paneliści właśnie z Belgii, z Francji w gruncie rzeczy zawęzili cały problem do pouczania Polski, w jaki sposób ma kształtować politykę klimatyczną i że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest niezwykle korzystna dla Polski. No ja musiałem tutaj zdecydowanie zareagować i po mojej wypowiedzi, że no, Europa to nie Unia Europejska, gdyż Europa jest to nieco większym pojęciem, przynajmniej geograficznym, to chciałem powiedzieć, że ta polityka Unii Europejskiej jest nastawiona na ten pakiet klimatyczno-energetyczny, a więc 3x20, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych, patrz, tak prawdę powiedziawszy, dwutlenku węgla do atmosfery o 20%, wzrost efektywności energetycznej o 20% i w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii również mają stanowić 20%. I to jest propozycja Unii Europejskiej w stosunku do całego świata. I czy to jest racjonalne? No, gdy się popatrzy na to, że rzeczywiście Unia Europejska przyjmuje taki pakiet i ma to być polityka światowa, no to wtedy cały świat powinien w to się zaangażować, gdyż emisja Unii Europejskiej to jest zaledwie 12% emisji całego świata. Więc żeby nie wiem, co Unia Europejska robiła i nawet zredukowała do zera emisję, i zakładając, że rzeczywiście dwutlenek węgla jest niezwykle szkodliwy dla klimatu, no to i tak ten efekt będzie niezwykle mizerny. A więc w związku z tym polityka Unii Europejskiej byłaby wtedy racjonalna, gdyby cały czas przystąpił i rzeczywiście Unia Europejska tego chce. Ale gdy się popatrzy na to, no to z drugiej strony trzeba popatrzeć, że ten świat cały, czyli chociażby coś takiego jak Chiny, takie państwo jak Chiny, no to rzeczywiście emitują więcej dwutlenku węgla niż cała Unia Europejska, ale z drugiej strony posiadają kilka razy więcej ludności. Gdy się przeliczy tą emisję na głowę mieszkańca, no to Chińczyk, średnio Chińczyk, emituje 3 tony węgla, dwutlenku węgla na głowę w ciągu roku, a Europejczyk średnio około 12, a przy okazji jeszcze w Europie jest bardzo duża różnica, gdzie, zwróćcie uwagę na to, Polska jest raczej w tej dolnej grupie państw, które emitują zdecydowanie mniej niż państwa te bardziej bogate w Unii Europejskiej. A więc z tego powodu racjonalna polityka będzie wtedy, gdy zacznie się patrzeć z punktu widzenia rzeczywiście poszczególnych państw, a nie z punktu poszczególnych państw i emisji w przeliczeniu na głowę mieszkańca. No przecież nie można zmuszać do tego, żeby Chińczyk nawet nie oddychał, podczas gdy Luksemburczyk będzie tonął w dobrobycie i emitował tego dwutlenku węgla bardzo dużo do atmosfery. Zwróciłem również uwagę, że ta polityka racjonalna będzie wtedy, o ile jednak Europa, również i Unia Europejska, będzie pamiętała o tym, że cały szereg swojego wysokoemisyjnego przemysłu wyeksportowała między innymi do Chin i Chińczycy tam produkują, ale Europa to konsumuje, a więc też ponosi odpowiedzialność za tą emisję dwutlenku węgla. Czyli mówiąc prosto, racjonalna polityka będzie wtedy, gdy solidarnie i uczciwie zaczynamy to mierzyć w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca.
Panie profesorze, więc no, to tak. Widać, że w tym temacie dużo się
jeszcze
dzieje.
Jeszcze ostatnia, wiem, tak? Że czas już biegnie ku końcowi,
tak jest.
Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, co Europa bardzo mocno jakby podnosi, a mianowicie chce za wszelką cenę no, wychwytywać dwutlenek węgla i składować go w pokładach geologicznych przy cenie za 100 euro za tonę, a zupełnie nie widzi, że taki sam efekt można osiągnąć poprzez wykorzystywanie chociażby lasów, gdzie emisja jest, gdzie cena jednej tony ceny pochłaniania jest około 3 euro. A więc cała Unia Europejska, i to powiedziałem, podkreśliłem, idzie w kierunku nowych technologii i próby uzależniania innych, biedniejszych państw od swojej technologii. A więc ta polityka, która jest, nie jest racjonalną. Według mnie ta polityka jest tylko i wyłącznie nastawiona na to, aby Unia Europejska, patrz, bardziej rozwinięte państwa w Unii Europejskiej, no, eksportowały swoje technologie, a równocześnie blokowały zasoby energetyczne, chociażby takie jak ogromne zasoby energetyczne w Polsce. A więc racjonalna polityka energetyczna będzie wtedy, kiedy rzeczywiście uczciwie i solidarnie podejdziemy do tego, zgodnie z konwencją klimatyczną i protokołem z Kioto, a protokół z Kioto właśnie się kończy. Trzeba go rozliczyć. O ile go rozliczymy i ci, co rzeczywiście emitowali dużo, zapłacą za to, a ci, co mniej emitowali, albo rzeczywiście tą emisję zmniejszyli bardzo racjonalnie, otrzymają za to korzyści. To był mój taki wniosek końcowy. Nie spodobał on się specjalnie uczestnikom panelu, ale spodobał się tym, którzy tam siedzieli, którzy obiektywnie oceniali, a między innymi byli tam i Białorusini, i Ukraińcy, i Rosjanie.
Tak,
i tu
jest.
Muszę powiedzieć, że wspólny język żeśmy znaleźli.
Dziękuję bardzo za tą relację, panie profesorze. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo ciekawe sprawy nam pan tutaj przytoczył. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany, poseł Jan Szyszko.